Bracie biskupie, bardzo serdecznie dziękuję za ciepłe powitanie i już wielokrotnie w różnych miejscach to powtarzałem, że serce rośnie, kiedy się widzi takie pokolenie, które chce służyć Panu i to chce służyć Panu z całego serca. Cieszę się, że po mnie i po bracie biskupie Mieczysławie Czajko pałeczkę przejął brat Marek Kamiński i cieszę się z tego, że tak bardzo często akcentuje to, co nam leżało na sercu, a więc rola Ducha Świętego w Kościele. Także bracie Marku, jestem Bogu wdzięczny za Ciebie i za Twoją służbę. Nie chcę powiedzieć, że spokojnie będę umierał, bo to do tego jeszcze daleko, ale cieszę się, że następne pokolenie nie tylko stoi w tym miejscu, do którego myśmy doszli, ale kontynuuje, idzie dalej. Kochani, witam bardzo serdecznie na Podbeskidziu. Przepraszam za pogodę. Nie wiem, czy to myśmy się za mało gorliwie modlili o pogodę, czy może wy. W każdym razie jest jak jest. Zapraszam na przyszły rok. W przyszłym roku będzie lepiej. Do 3 razy sztuka. Jak zauważyliście, tematem kongresu jest, aby go poznać. I to, aby go poznać, odnosi się do różnych aspektów, do różnych cech Boga. Czasem niektórym się wydaje, że nawrócenie się na nowo, narodzenie się na nowo jest jednocześnie poznaniem Go w pełni, ale tak nie jest. I moim zadaniem jest dzisiaj pomóc nam, pomóc Wam, pomóc sobie poznać Boga jako lekarza, poznać Go jako tego, który uzdrawia. Nie sądzę, żeby to było dla wszystkich łatwe i zrozumiałe. Chciałbym rozpocząć od świadectwa związanego z moim życiem. Narodziłem się na nowo i zacząłem głosić Jezusa jako Zbawiciela. A więc ten priorytetowy temat, Jezusa jako Zbawiciela. Ale gdzieś tam, czytając Pismo Święte, także dowiadywałem się, że On nie tylko zbawia, ale także uzdrawia. Ale pewne przeżycia, pewne doznania, pewna praktyka spowodowała, że zamknąłem się na ten temat. Że stał się ten temat dla mnie obcy, a wręcz nawet niepożądany. Przyczyną były dwa doznania, dwa przeżycia z moich młodzieńczych lat. Otóż pewien bardziej doświadczony, starszy brat, który był w tym czasie moim jakby przykładem, wzorem, któremu się przypatrywałem i na którym się wzorowałem, poprosił mnie kiedyś, abyśmy poszli do pewnego chorego człowieka, starszego brata. I kiedy przyszliśmy do jego mieszkania, zobaczyłem widok mizerny, ubolewania godny. Wtedy medycyna jeszcze nie była na tak wysokim poziomie, jak jest dzisiaj. I ten nasz zacny brat umierał z powodu nowotworu płuc. Był wykończony, był doprawdy zbolały. I z żałością patrzyłem na jego kondycję. I rozmawialiśmy z nim na tyle, na ile można było z nim porozmawiać. I w pewnym momencie, ku mojemu zaskoczeniu, ten lider, mój duchowy lider, zwraca się do niego z takim szorstkim dość głosie pytaniem. Bracie, powiedz, czym ty zgrzeszyłeś, że chorujesz? I wtedy zobaczyłem ten niesamowity ból na jego twarzy, na twarzy tego brata. Siedział przez chwilę zadumany, pochylił głowę i rozpłakał się. I kiedy już mieliśmy wyjść, zapytał: bracia, może wy wiecie, czym zgrzeszyłem, skoro jestem w takiej kondycji fizycznej, skoro jestem chory? Bo jeśli Pan objawia A, to poobjawia i B. A więc jeśli wam objawił, że zgrzeszyłem, to może też wiecie, czym zgrzeszyłem. I wtedy ten mój starszy brat nie był w stanie na to pytanie odpowiedzieć. I odeszliśmy z tego domu, wyszliśmy z tego domu zostawiając tego brata w ogromnym, ogromnym i bólu fizycznym, i psychicznym, bo to nagle został posądzony o grzech. I to był pierwszy powód, dla którego temat uzdrowienie stał się dla mnie obcy. Nie chciałem o tym mówić, nie chciałem na ten temat rozmawiać. Był to temat tabu. Drugi powód, być może niektórym z was znany jest nawet ten człowiek, brat kaznodzieja, dobry kaznodzieja, dobry kaznodzieja. Ale końcowy etap jego życia był dość pożałowania godny. Zachorował bowiem na nowotwór jelita grubego i kiedy go odwiedziłem, zobaczyłem, jak męczy się ten biedny, ten sługa Boży. Jak męczy się ten sługa Boży. Wtedy jeszcze nie było zastrzyków prawdopodobnie. W związku z tym palił morfinę, bo w ten sposób następowało ulżenie bólu. I pamiętam, jak kiedyś usługiwał w mocy Boga. Pamiętałem, jak ludzie się nawracali na jego usługę. A teraz widziałem go jak zmizerowany, zniszczony przez chorobę, cierpi niesamowicie. I to był kolejny przyczynek do tego, aby nie zawracać sobie głowy, aby nie zajmować się sprawą uzdrowienia. Wydawało mi się, że jest to temat, o którym ja mówić nie powinienem i nad którym nie powinienem się zastanawiać. I trwało to dość długo. Usługiwałem słowem na wielu ewangelizacjach. Zwiastowałem, prezentowałem Jezusa jako Zbawiciela. Prezentowałem Go jako tego, który ma moc, aby rozwiązywać także nasze problemy. Ale w zasadzie nigdy nie wchodziłem na temat, na poletko uzdrowienia. Aż przyszedł taki moment, kiedy w latach 70., już będąc pastorem zboru w Ustroniu, pojechałem któryś raz z rzędu do Stanów Zjednoczonych. I niedzielny poranek zostałem zaproszony do uczestnictwa w nabożeństwie w jednym z amerykańskich zborów. Pastor poprosił mnie na podium i siedzieliśmy, grupa prowadziła uwielbianie Boga, a ja obok pastora siedziałem, przypatrując się nabożeństwo i modląc się w duchu, aby namaścił mnie do przekazania słowa. I nagle z któregoś tam kąta wychodzi pewna kobieta, pewna siostra, podchodzi do mnie i zaczyna wypowiadać słowo prorocze pod moim adresem. Musisz zmienić swój stosunek do mnie jako lekarza, jako uzdrowiciela, bo jeśli tego nie zrobisz, błogosławieństwo moje nie będzie towarzyszyć twojemu zwiastowaniu. Wypowiedziała to i odeszła. Nikt tego nie słyszał, oprócz mnie, jej i tłumacza, który mnie wspomagał. I gdy usiadła na swoim miejscu, zupełnie z innego miejsca, z przeciwległej strony sali, podchodzi mężczyzna. I znowu w sposób podobny zwraca się do mnie. Musisz zmienić swój stosunek do mnie jako Pana, który ma moc nad wszelką chorobą i nad wszelką niemocą. Jeśli chcesz, aby moje błogosławieństwo towarzyszyło Twojej posłudze, to zacznij mnie głosić jako także lekarza, jako mającego moc nad chorobą i niemocą. I nagle znalazłem się w miejscu, w którym nie spodziewałem się, że się znajdę. Wróciłem tego dnia do domu, tam gdzie byłem na stacji, i całą noc praktycznie nie mogłem zasnąć. Ciągle i ciągle słyszałem te słowa, te nakazy, to przypomnienie, a jednocześnie napomnienie, które zostało wypowiedziane pod moim adresem. I tam, klęcząc przed Panem i płacząc przed Panem, powiedziałem: Panie, wybacz mi, ale przyrzekam Ci, że gdy wrócę do Polski, gdy wrócę do swojego zboru, rozpocznę to, czego unikałem. Zacznę się modlić za chorymi. Będę zwiastował Ciebie jako lekarza. A więc moje poznanie w owym czasie, jak widzicie, było ograniczone. Byłem nawróconym człowiekiem, byłem kaznodzieją, ale moje poznanie go było ograniczone. I kiedy wróciłem do domu, na pierwszym ze spotkań z Radą Starszych zapowiedziałem: bracia, nie dziwcie się, ale za miesiąc, w drugą niedzielę, po południu, wieczorem zorganizujemy nabożeństwo uzdrowieńcze, na którym będziemy się modlić, będę się modlił o uzdrowienie. Gdybyście zobaczyli poszerzone oczy moich braci, Rady Starszych, a co będzie, jeśli nikt nie zostanie uzdrowiony? A co będzie? Ośmieszymy się, tradycja naszego zboru zostanie tutaj w jakiś sposób ośmieszona. A więc co będzie, jeśli nikt nie zostanie uzdrowiony? Powiedziałem: bracia, kładę na szale całą moją reputację. Jeśli Pan nie zacznie uzdrawiać, to ja zrezygnuję z mojego urzędu. To znaczy, że źle odebrałem głos Boży, że źle odebrałem wolę Bożą. A zatem będziemy organizować nabożeństwo uzdrowieńcze. I powiem tak, już po tym spotkaniu nawiedzały mnie różne wątpliwości. A co będzie, jeśli nikt nie będzie uzdrowiony? Co się stanie? Ale tak jak już w wielu miejscach mówiłem, ciągle miałem nadzieję, że nikt nie przyjdzie na te nabożeństwa. A to dlatego, ponieważ w międzyczasie albo wcześniej organizowaliśmy różne kampanie ewangelizacyjne. Zapraszaliśmy najlepszych ewangelistów. Roznosiliśmy zaproszenia po domach, wieszaliśmy plakaty. I przyszło jedna, dwie osoby i to wszystko. Miałem więc nadzieję, że to samo będzie i podczas tego nabożeństwa. Ale kiedy około pół godziny wcześniej albo godziny wcześniej przyjechałem do zboru, stanąłem zdumiony, przerażony, bo przed salą nabożeństw stał tłum ludzi, których w ogóle nigdy w życiu nie spotkałem. Lotem błyskawicy rozeszła się po Ustroniu i okolicy wieść o tym, że będzie nabożeństwo, podczas którego będziemy się modlić o uzdrowienie. I kiedy weszliśmy do środka, sala się wypełniła. Musiałem się przyciskać między rzędami ludzi, między ławkami, między rzędami osób stojących, żeby dojść do kazalnicy. Pamiętam, na jaki temat zwiastowałem. Oczywiście, standardowy temat, ślepy Bartymeusz. Zwiastowałem na temat ślepego Bartymeusza. Niewiele więcej pamiętam, bo byłem tak zestresowany. A co będzie, jeśli nikt nie zostanie uzdrowiony? Ale muszę wam powiedzieć, że Bóg jest wierny swojemu słowu. Bo gdy wezwałem ludzi do przodu, by wyszli, ponieważ będę się modlił o nich, o ich uzdrowienie, wychodzili różni ludzie. I potem radością mojego serca, a jednocześnie pokutując przed Panem, ale radowałem się, ponieważ ludzie ci odchodzili uzdrowieni. Pamiętam kobietę, która wyszła skrzywiona, odchodziła wyprostowana. I takich cudów, naocznych cudów, od tamtego czasu doświadczałem wiele i wiele. Zbór nagle zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać. Wiele osób, które zostały uzdrowione, pozostały w zborze. Inne oczywiście, ponieważ nie pochodziły z naszego terenu, odjechały, świadcząc o tym, że zostały uzdrowione. I tak oto od tamtego momentu rozpoczęła się moja służba, nie tylko kaznodziejska, ale także ta praktyczna. Modlitwa o chorych. A więc powtarzam, poznanie Go w momencie nowonarodzenia się nie jest całkowite, nie jest pełne. Dlatego w procesie naszego duchowego wzrostu poznajemy Boga w różnych wymiarach, w tym także i w wymiarze, o którym dzisiaj mam zamiar mówić, a więc o wymiarze uzdrowienia. Od tamtego czasu praktycznie, zresztą złożyłem przed Bogiem takie przyrzeczenie, że każda ewangelizacja, na którą zostanę zaproszony, będzie zakończona modlitwą o chorych. I muszę wam powiedzieć, bracia i siostry, nie dla mojej chwały, ale dla chwały Boga, który jest wierny swojemu słowu, że dane mi było oglądać wielu ludzi uzdrowionych. Do dziś podchodzą w różnych miejscach do mnie ludzie i mówią: bracie, kiedy się modliłeś, zostałam uzdrowiony. Piszą do mnie maile: bracie, kiedy się modliłeś, będąc w naszym zborze, zostałem uzdrowiony. I choćby tylko jedna osoba została uzdrowiona, to warto jest tę służbę wykonywać. Warto jest tę służbę pełnić. I w związku z tym dzisiaj w miarę czasu chciałbym się zastanowić nad tym ważnym tematem, nad tą ważną posługą, niestety w niektórych miejscach zaniedbaną, odstawioną na bok. A więc chciałbym się zająć tą ważną posługą, jaką jest uzdrowienie. I chciałbym omówić pięć następujących tematów. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad terminologią, nad nazewnictwem dotyczącym uzdrowienia. Po drugie, chciałbym się zastanowić nad postawą kościołów, wierzących ludzi, chrześcijan do uzdrowienia. Po trzecie, nad stosunkiem Jezusa do choroby, nad stosunkiem pierwszych chrześcijan do choroby. I piąty i ostatni, a jakże jednocześnie ważny temat, czy wszyscy są uzdrawiani? Czy wszyscy chorzy, o których się modlimy, na których wkładamy ręce, nad którymi wzywamy imienia Jezusa Chrystusa, są uzdrawiani? Te pięć tematów w miarę czasu chciałbym omówić. A więc rozpocznijmy, umiłowani, od terminologii, od nazewnictwa. W codziennej praktyce dotyczącej uzdrawiania posługujemy się różnymi terminami, różnym nazewnictwem. Mówimy, mając na myśli uzdrowienie, cudowne uzdrowienie. Mówimy uzdrowienie przez wiarę. Mówimy nadprzyrodzone uzdrowienie. I mówimy Boże uzdrowienie. Który z tych terminów jest tym najbliższym prawdy, tym najbardziej adekwatnym, najbliższym prawdy terminem? W moim przekonaniu ten ostatni termin jest najbliższy prawdy. Dlaczego? Bo biorąc pod uwagę pierwszy termin, cudowne uzdrowienie, nie zawsze musi dotyczyć Bożego uzdrowienia. Mogą przecież uzdrowienia w sposób cudowny dokonywać także demony i szata. Tak więc nie każde cudowne uzdrowienie jest uzdrowieniem Boga. Przecież w Biblii wyraźnie czytamy, ja tych miejsc cytować nie będę i czytał nie będę, bo liczę na to, że znacie Pismo Święte, iż także demony uzdrawiały chorych. Choćby czarnoksiężnika, o którym jest napisane w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, że był pełen mocy i czynił wielkie cuda. Zatem należy przypuszczać, że wśród tych cudów, które czynił w sposób cudowny, były także i uzdrowienia. Czytamy w 13 rozdziale Apokalipsy, że Antychryst będzie działał z wielką mocą pośród znaków i cudów. A zatem te cuda, które będzie czynił, wcale nie będą pochodzić od Boga. Będą to nadnaturalne, cudowne działania, ale nie mające nic wspólnego z Bogiem. Dlatego wolę nie mówić o Bożych uzdrowieniach jako o cudownym uzdrowieniu. Bo to może źródła cudownego uzdrowienia mogą być różne. Drugim określeniem, które się często spotyka, którym często się posługujemy, co do którego także mam pewne wątpliwości, a jest to określenie dość modne, to jest uzdrowienie przez wiarę. Tak się często mówi o uzdrowieniach. Uzdrowienie przez wiarę. I to nazewnictwo sugeruje, iż źródłem uzdrowienia jest wiara osoby, a nie Jezus. Wiecie, że powstał nawet tak zwany ruch wiary, który przeakcentowuje rolę wiary. Że wiara. Problem tylko polega na tym, że ci, którzy tak bardzo akcentują wiarę, nie odnoszą tego do siebie, tylko do tych, o których się modlą. I jeśli ktoś nie zostanie uzdrowiony, wcale nie widzą w tym winy swojej, nie wiary swojej, ale zawsze winien jest ten, który nie został uzdrowiony. A więc nie masz, bracie, wiary, nie masz, siostro, wiary, nie masz, człowieku, wiary, dlatego nie zostałeś uzdrowiony. Odnoszę wrażenie, że wiara zajęła miejsce samego Pana Jezusa Chrystusa. Ją się za bardzo przeakcentowuje. A przecież i Biblia, i codzienna praktyka dowodzą, że nie zawsze wiara jest tym warunkiem powodującym uzdrowienie. Chciałbym was zapytać, czy ten leżący u sadzawki Betesda, do którego przyszedł Jezus, miał jakąkolwiek wiarę? Jeśli cokolwiek w nim było, to narzekanie i całkowite, totalne zwątpienie. W nim trudno byłoby się doszukać jakiejkolwiek choćby odrobiny wiary. Wszyscy mnie opuścili i tak dalej, i tak dalej. Nie mam nikogo, kto by mnie wrzucił do tej sadzawki. On miał owszem wiarę, ale w sadzawkę, ale absolutnie trudno jest doszukać się w nim wiary w Jezusa, który stał przed nim. A swego czasu, prowadząc ewangelizację w Świnoujściu, nie wiem, czy tu ktoś jest ze Świnoujścia, czy nie, dawno to było, ale zorganizowana została przez tamtejszy ewangeliczny zbór ewangelizacja w domu rybaka w Świnoujściu. I kiedy zgromadziliśmy się, zwiastowałem na temat uzdrowienia i zwiastując na temat uzdrowienia, nic nie mówiłem o wierze. Mówiłem tylko o przykładach Nowego Testamentu, z których wynika, że ludzie byli uzdrawiani. I nagle to moje zwiastowanie przerwał przeraźliwy, radosny, spontaniczny głos pewnej niewiasty, która stała gdzieś tam w przedsionku, bo do środka już wejść nie mogła. Krzyczała więc: wypadł, wypadł, wypadł. Przerwałem swoje zwiastowanie, poprosiłem, aby ją przyprowadzono do przodu. Podeszła do przodu i pytam: siostro, co wypadło? Ona mówi: przyszłam pierwszy raz na to spotkanie, bo widziałam plakat na ulicy. Zainteresowana przyszłam, bo dowiedziałam się z plakatu, że będzie modlitwa o chorych, a ja w nosie miałam dwa duże polipy. I kiedy stanęłam w drzwiach, kiedy było zwiastowanie, kiedy było kazanie, nagle poczułam, że to się wysuwa z mojego nosa. Pytam: a czy miałaś wielką wiarę? Żadnej wiary nie miałam. Ja po prostu przyszłam z ciekawości. Przyszłam na wszelki wypadek i zostałam uzdrowiona. A więc to nie zawsze jest tak, że wiara jest tym decydującym czynnikiem. Owszem, tak, tak. Często Pan Jezus podkreślał: niech się stanie według wiary Twojej. Idź, wiara Twoja Ciebie uzdrowiła. Ale nie możemy twierdzić, że wiara i tylko wiara. I nie możemy twierdzić, że uzdrowienie przez wiarę, bo to jak gdyby na boczny tor odstawia uzdrowiciela Jezusa Chrystusa. Również mam wątpliwości co do twierdzenia, że co do nazywania uzdrowienia nadprzyrodzonym albo nadnaturalnym uzdrowieniem. Także i to określenie może powodować nieporozumienie, bo i szatan, i jego aniołowie to istoty nadprzyrodzone. A zatem skoro są to istoty nadprzyrodzone, mówienie, że uzdrowienie to jest coś nadprzyrodzonego, także tutaj może kierować uwagę nie na tego, na którego uwaga powinna być skierowana. Poza tym wiele grup religijnych wschodu mówi o regularnym uzdrawianiu gdzieś w świątyniach buddystycznych i innych. A skoro więc każde uzdrowienie jest czymś nadprzyrodzonym, to pytam, kto dokonuje tych uzdrowień w buddystycznych świątyniach? Nikt z nas nie zaprzeczy, że źródłem uzdrowienia mogą być, jak już wspomniałem, magowie, jak choćby w Egipcie, gdzie czynili cuda wielkie, zanim naród izraelski wyszedł z Egiptu, że uzdrowienia mogą dokonywać także różnego rodzaju moce demoniczne. Dlatego w moim przekonaniu najsłuszniejszą, najodpowiedniejszą i najbliższą prawdy terminologią jest Boże uzdrowienie. A więc kiedy mówimy o uzdrowieniu, mówimy Boże uzdrowienie. Będzie modlitwa do Boga o Boże uzdrowienie. Niech Bóg dokonuje uzdrowienia, bo po takim zrozumieniu, czy w tym zrozumieniu, wszelka chwała i cała uwaga skierowana jest nie na coś nadprzyrodzone, nie szukamy wtedy, nie rozdrapujemy w sobie, nie szukamy w sobie wiary, nie oczekujemy uzdrowienia z jakiegoś innego źródła, ale wtedy cała nasza uwaga skierowana jest na Jehowa Rafa, Pana, który leczy, Pana, który uzdrawia, Boga. I po takim uzdrowieniu nikt nie mówi, miałam wielką wiarę, albo kaznodzieja, albo ewangelista miał wielką wiarę, dotknął mnie, upadłem i zostałam uzdrowiona. Nie, wtedy cała nasza uwaga, jeśli podkreślamy, że uzdrowienie jest rezultatem działania Boga, cała chwała jest oddana Bogu. I być może czasem nie dzieją się uzdrowienia, ponieważ Bóg wie, że chwała by wtedy była oddana naszej wierze, oddana jakimś innym, nadprzyrodzonym źródłom, albo jeszcze czemuś innemu, albo komuś innemu. A zatem, bracia i siostry, gdy mówimy o Bożym uzdrowieniu, używajmy tej właśnie terminologii. Boże uzdrowienie. Boże uzdrowienie. Uzdrowienie z woli Bożej. I zadajmy sobie teraz pytanie, by przejść do drugiego tematu. Jak to jest z uzdrowieniem? Jest ono wolą Bożą, czy nie? Czy jest to wolą Bożą, żeby ludzie byli uzdrawiani, żebyśmy my jako słudzy Pańscy modlili się o uzdrowienie, czy też nie? Rozważmy argumenty za i rozważmy argumenty przeciw. Bo prawdą jest, że wielu współczesnych teologów odrzuca możliwość istnienia Bożego uzdrowienia. Twierdzą oni, że Boże uzdrowienie ustało po śmierci ostatniego apostoła. A więc w momencie śmierci apostoła Jana skończyła się dyspensacja, skończył się okres cudów. Bóg już nie uzdrawia. Bóg już nie uzdrawia, bo umarł ostatni przedstawiciel rodu apostołów, który mógł modlić się o uzdrowienie. Inni dowodzą, że era cudów, w tym także uzdrawiania, ustała po uznaniu przez narody chrześcijaństwa. A więc w momencie, gdy mówimy, świat stał się chrześcijański, ustała era cudów, era nadnaturalnego działania Boga. Nie ma już takiej potrzeby, ponieważ wszyscy jesteśmy chrześcijanami. I za początek takiego zrozumienia bierze się synod w Kartaginie w roku 397, gdy ustalono kanon Nowego Testamentu. Mówi się, od tego momentu mamy Biblię, to jest największy cud, a zatem te wszystkie inne są już dzisiaj chrześcijaństwu niepotrzebne. Pamiętam wypowiedź Orala Robertsa. Kiedyś został zaproszony przez Billy Grahama, gdy odbywała się ewangelizacja w Berlinie. I został zaproszony, aby powiedzieć parę słów. Powiedział więc parę słów, a potem po nabożeństwie podeszła do niego niewiasta, kobieta ze swoim ślepym synem. I poprosiła go o modlitwę. Oral Roberts modlił się, włożył ręce i to dziecko zostało przez Boga dotknięte i uzdrowione. Ale w pewnym momencie ktoś zakwestionował jego wypowiedź i jego służbę, mówiąc, bracie, przecież uzdrowienie ciała to nie jest najważniejsza rzecz. Najważniejsza jest nasze zdrowie, nasza kondycja duchowa, a nie modlenie się i poświęcanie czasu modlitwie o chorych ludzi. Orla Roberts się zastanowił i powiedział, mój przyjacielu, idź zapytaj tego chłopca, czy to było ważne, co ja zrobiłem, czy nie. A więc mówienie, że dzisiaj modlitwy o chorych nie są potrzebne, graniczy z nieodpowiedzialnością. I z przykrością muszę powiedzieć, iż zdumiewa mnie fakt, że to głównie kościoły protestanckie, nie chcę wymieniać ich, takie mają zrozumienie. Tak twierdzą, głównie kościoły protestanckie. W przeciwieństwie do teologii protestanckiej, a więc tych kościołów, których nie wymieniłem, bo nie chciałbym nikogo obrazić, teologia rzymskokatolicka uznaje możliwość cudów. Dlatego, żeby w Kościele katolickim zostać błogosławionym, jak choćby w ostatnim przypadku Jan Paweł II, musiał się wykazać cudem uzdrowienia. Tam się to normalnie uznaje. Natomiast w wielu ewangelicznych kościołach, w wielu protestanckich kościołach modlitwę o uzdrowienie uważa się za fanatyzm. Tak, czasem my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak bardzo jesteśmy pod wpływem tej teologii. Ja przecież pamiętam, jak myśmy rozpoczynali, a zdecydowanie wcześniej, zanim powstał Kościół Zielonoświątkowy, jak organizowaliśmy obozy, i to niedaleko stąd, na Białym Krzyżu, chcieliśmy zorganizować obóz dla młodzieży, by modlić się o przeżycie chrztu w Duchu Świętym, o modlenie się językami i tak dalej, a więc modlić się o chrzest Duchem Świętym. Jak wezwano nas potem na dywanik i posądzano o to, że szerzymy fanatyzm, że robimy coś, co dzisiaj już nie ma miejsca. A zatem tak, niestety, prawda jest taka, że czas cudów i nadnaturalnego działania Boga, w tym także uzdrowienia, w wielu ewangelicznych kościołach definitywnie się zakończył. Mam nadzieję, że jako zielonoświątkowcy w to nie wierzymy. Że wierzymy, że Bóg jest Bogiem cudów, a nie był, ale jest Bogiem cudów. Kolejnym powodem do odrzucenia uzdrowienia jest przekonanie, i to jest także częsta choroba nasza, że uzdrowienia jest przekonanie, że cierpienie, choroba, że cierpienie i choroba jest Bożym błogosławieństwem. Jest czymś, co Bóg zsyła, aby nas ubłogosławić. Często nawet mówi się, że jest to krzyż, który Bóg nam zesłał, abyśmy go nieśli. I według tej teorii, gdy się modlimy o uzdrowienie, to faktycznie rzeczy samej sprzeciwiamy się woli Bożej. No bo tak, jeśli Bóg zsyła cierpienie w postaci choroby, to teraz modlenie się o uzdrowienie jest sprzeciwianiem się woli Bożej. A zatem jest to niedopuszczalne. Jest niedopuszczalne. Tego nie można robić według niektórych. Albo, tak jak powiedziałem, niektórzy uważają, że choroba to jest krzyż, który mamy cierpliwie, pokornie nieść do końca naszego życia. Tak, to prawda, że Jezus mówił o krzyżu. Mówił, że mamy brać krzyż i nieść go. Ale zauważcie, kto nie bierze krzyża mego. A nigdzie nie czytamy, by krzyżem Jezusa była choroba. Jeśli więc wolą Bożą jest cierpienie, jest choroba, jak niektórzy mniemają i nauczają, to pierwszym, który się sprzeciwiał woli Bożej, był Jezus. Ponieważ to On uzdrawiał. To pierwszym, który występował przeciwko woli, był Jezus, kiedy wysyłał 12 i mówił na chorych uzdrawiajcie. To tym, który występował przeciwko woli Bożej, która zakłada cierpienie, był Jezus, gdy wysyłał 72 uczniów, nakazując im, aby chorych uzdrawiali, trędowatych oczyszczali. A więc mówienie, że cierpienie, jakim jest choroba, jest Bożym błogosławieństwem, mija się z prawdą. Nie znajduje uzasadnienia w Bożym Słowie. Jest taki błogosławiony w Kościele katolickim, który nazywa się Henryk Suzo. Wiecie, dlaczego został uznany za błogosławionego? Zrozumiał, że cierpienie jest z woli Bożej. A był zdrowy. W związku z tym musiał zrobić coś, żeby cierpieć. W tej sytuacji kazał sobie uszyć jakieś wdzianko z włosienicy, kazał, aby powbijano gwoździe do wnętrza, do tego płaszcza, do tej tuniki, gwoździe z ostrzami do środka. Na szyję kazał sobie nałożyć obejmy, aby utrudniała mu oddychanie. Nie mył się. Insekty zżerały jego ciało i był dumny z tego, że cierpi i w ten sposób przynosi chwałę Bogu. I kiedy już praktycznie jego życie było na skraju wycieńczenia, nagle jednego dnia odezwał się do niego Bóg. Suzo, to wszystko, co czynisz, jest obrzydliwością w moich oczach. Nigdy nie miałem nigdy nie preferowałem cierpienia. Nigdy. Moją wolą jest, aby ciało Twoje było czerstwe i zdrowe. Taka jest wola Boża. A pojmowanie, a rozumienie, że cierpienie w postaci choroby jest czymś, co przynosi Bogu chwałę, to jest wpływ bardziej w filozofii Platona, stoików greckich, stoików rzymskich, a także słupników, samotników, którzy się przywiązywali do słupów, cierpieli i uważali, że to cierpienie przynosi chwałę Bogu. Jeden z katolickich ewangelistów powiedział, że nawet Bóg nie jest w stanie zagrać na połamanych skrzypcach. Bóg także nie może się posłużyć w sposób pełny, ja nie chcę powiedzieć, że w żaden sposób, ale w sposób pełny człowiekiem schorowanym, chorym, cierpiącym, bolejącym. No bo jakże się może takim człowiekiem Bóg posłużyć? Dlatego pozwólcie mi raz jeszcze, za chwilę zrobimy przerwę, jeszcze raz stwierdzić. W moim przekonaniu wolą Bożą jest, aby ciała nasze były zdrowe. Wszak są świątynią Ducha Świętego. A nikt z nas nie chciałby mieszkać w dziurawym domu, przez dach którego lałaby się woda do wnętrza. A cóż, o co posądzać mamy Ducha Świętego, że On się lubuje w tym, aby mieszkać w dziurawych, zżartych przez chorobę naszych ciałach? Nie. Nie. Jest wolą Bożą uzdrowienie nasze. Jest to wolą Bożą. Poza tym, dalej, mówienie o tym, że choroba jest niesieniem krzyża, o czym wspomniałem, jest także niezasadne. Jezus niósł swój krzyż i także my ten krzyż mamy podjąć. Ale nie był to krzyż w postaci choroby. Nikt mi nie udowodni, że krzyż, który niósł Jezus, to była choroba. Nie ma takiego miejsca w Piśmie Świętym. Krzyżem, który niósł, to była wzgarda, to było odrzucenie, to była nienawiść, nienawiść świata, wzgarda nawet od najbliższych osób, niezrozumienie, nieakceptacja. To był ten krzyż, dlatego że Jezus był bezkompromisowy wobec grzechu, dlatego że wzywał do opamiętania i pokuty był znienawidzony i odrzucony. I ten krzyż my mamy nieść. Nie bać się odrzucenia ze względu na głoszenie prawdy. Nie bać się wzgardy ze względu na wzywanie do pokuty i opamiętania. Ten krzyż my mamy nieść. Ale nie ma w Piśmie Świętym miejsca, z którego by wynikało, że choroba to jest krzyż. Nieś, bracie, nieś, siostro, ten krzyż cierpliwie aż do końca. Jeśli mówimy o Jezusie i Jego działania, i Jego praktykach uzdrowienia, to zauważam, zresztą będziemy o tym mówić, że choroba była jednym z największych Jego wrogów. Gdziekolwiek ją spotkał, nie tolerował ją w swojej obecności. A więc bracia i siostry, przez te 2000 lat, które mijają od momentu, kiedy Jezus rozpoczynał swoją służbę, w wielu miejscach, w wielu kościołach stosunek do choroby został zmieniony. Ja się tak bardzo cieszę, że Bóg dał nam łaskę w naszym kościele, żeśmy się przez tę obojętność albo wręcz przez upór jaki był w stosunku do modlitwy o uzdrowienie, w jaki sposób przebili. Przeszliśmy już ten próg i jesteśmy po drugiej stronie. To nie było łatwe. Pamiętam czasy, kiedy zaczęliśmy z kilkoma przyjaciółmi regularne modlitwy podczas ewangelizacji i misji namiotowych o uzdrowienie. Nawet w kościele zielonoświątkowym nie wszyscy to akceptowali. Często musieliśmy się tłumaczyć. Dlaczego? 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 Po to, żeby ulżyć cierpiącym ludziom. Po to, żeby wyjść naprzeciw ich problemom. Wsłuchiwałem się w kartki czytane przez biskupa. 90% tych kartek dotyczy modlitwy o uzdrowienie. Nie jest to więc odosobniony problem jakiegoś jednego spośród nas. Jest to problem wielu ludzi, tym bardziej w tych czasach, w których żyjemy. Dlatego jako Kościół, jako słudzy Pana, musimy zająć nasze miejsce i modlić się o chorych. Nie modlenie się o chorych dowodzi braku miłości. Nie mogę patrzeć na kogoś, kto cierpi, a ja przechodzę obok tego obojętnie. Albo mówię, bracie, cierp. Albo mówi, nieś krzyż swój, nieś. To dowodzi braku miłości. Moją powinnością jest stać przed Panem w taki sposób, aby pomóc takiemu człowiekowi poprzez modlitwę wstawienniczą o jego uzdrowienie.